W dzisiejszej katechezie mamy wspaniały temat, sakrament bierzmowania, czyli jeden z sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Przypomnijmy sobie, że są trzy takie sakramenty chrześcijańskie. Mówimy inicjacji, czyli tego zapoczątkowania wtajemniczenia. Te trzy podstawowe sakramenty wprowadzenia nas w wiarę. To jest chrzest, bierzmowanie i Eucharystia. Dzisiaj taki wstęp, można powiedzieć, do sakramentu bierzmowania, bo rozłożymy sobie te katechezy na przynajmniej na kilka. Mówić będziemy na temat bierzmowania w ekonomii zbawienia, czym jest to bierzmowanie. Będziemy mówili o znakach, które towarzyszą sakramentowi bierzmowania, o obrzędach, jak one wyglądają, a więc celebracja tego sakramentu. Mówić będziemy o skutkach bierzmowania, o tym, kto może otrzymać sakrament bierzmowania, kto może bierzmować. Więc po kolei sobie te wszystkie sprawy związane z sakramentem bierzmowania omówimy. Ale to, co jest najważniejsze, to jest to, żeby zrozumieć, z czym ten sakrament się wiąże, jaki ten sakrament, co to jest za sakrament, że jest to sakrament związany z działaniem Ducha Świętego. Niedawno przeżywaliśmy zstąpienie Ducha Świętego, uroczystość. Duch Święty to nie jest jakaś energia, coś, co się gdzieś rozpływa w powietrzu, coś, co jest jakoś nieokreślonego, nieraz Ducha Świętego w ten sposób się przedstawia, tak, jako właśnie takiego energetycznego Boga, ale trzeba powiedzieć na samym początku, że Duch Święty to jest ktoś. To jest ktoś, to jest osoba, bo wierzymy w Ojca, Syna i Ducha Świętego. Jest jeden Bóg, ale są trzy osoby. I to nasze przylgnięcie do Ducha Świętego, to nasze zjednoczenie z Duchem Świętym, to jest równocześnie zjednoczenie z całą Trójcą osób. Ale traktujemy Ducha Świętego, bo nim jest, jako Boga osobowego, a nie coś takiego, wiecie, nieokreślonego. I gdyby chcieć przedstawić działanie Ducha Świętego w Kościele, tak w sposób bardzo obrazowy, to możemy powiedzieć tak, że Jezus Chrystus, który przyszedł, żeby nas odkupić, ponieważ przepaść przeogromna nastąpiła pomiędzy Bogiem a człowiekiem, nie dlatego, że Bóg tę przepaść wykopał, ale dlatego, że człowiek zgrzeszył i w ten sposób zerwał relację z Bogiem, oddalił się od Niego, po prostu uciekł gdzieś tam w krzaki, prawda, w tym pięknym raju, w którym przebywał, nagle wszedł w pokusę, która gdzieś została wsączona do jego serca, a on tej pokusie uległ i wówczas nastąpiło to rozerwanie relacji między Bogiem a człowiekiem. Ale Bóg nie wycofuje danego słowa, bo Bóg jest wierny, w przeciwieństwie bardzo często przecież do nas, więc Bóg jest wierny i posyła nam swojego Syna. Posyła nam swojego Syna po to, żeby stał się tym mostem pomiędzy Bożym brzegiem a brzegiem człowieka, bo nastała przepaść. I żaden z nas nie mógł się położyć jak Chrystus na drzewie krzyża po to, żeby stać się tym mostem. Tylko Bóg mógł to uczynić. Syn Boży, który jest Bogiem. I dalej, Pan Bóg stwarza z nas Kościół, a więc ciało, stwarza z nas wspólnotę, która jest wspólnotą zbawienia. Daje nam taki szkielet, można powiedzieć. Stwarza w nas kości, stwarza w nas mięśnie, to wszystko, co jest potrzebne do działania, do poruszania się. W nim żyjemy, jesteśmy, poruszamy się, ale ten szkielet byłby, no, leżący, byłby, nie mógłby się poruszać bez krwiobiegu, bez, powiedziałbym, takiej pulsującej w naszych żyłach krwi. I właśnie Duch Święty, jego działanie możemy przyrównać do takiego pompowania w nas, w tych żyłach, w naszym krwiobiegu krwi. On zapewnia w nas to Boże życie, to działanie. Bez Ducha Świętego w tej konstrukcji stworzonej przez Jezusa nie mogłaby popłynąć krew i Kościół nie może nic uczynić bez dynamizmu Ducha Świętego, bez tego ożywienia, bez tego pulsowania, bez tego takiego rytmicznego, tak jak położymy sobie dłoń na sercu, takich uderzeń, prawda? Tyle i tyle uderzeń na minutę. Przypomnijmy sobie dzieje apostolskie. Zobaczmy. Po męce i zmartwychwstaniu uczniowie są w wieczerniku. Oni są już ciałem, oni są tym szkieletem, ale tam jeszcze nie ma tego dynamizmu misyjnego, tam nie ma tego otwarcia, żeby wyjść z wieczernika i pójść przepowiadać Jezusa Chrystusa, zdobywać uczniów, pójść by głosić, że nastało Boże zbawienie, pójść się wystawiać wobec innych, a więc narażać się także na różnego rodzaju kłopoty. Tego w nich nie ma. Nie ma w nich tej odwagi, nie ma w nich gorliwości apostolskiej, nie ma w nich zapału. Oni wyczekują. Wyczekują na kogo? Wyczekują na Ducha Świętego. I dopiero kiedy Duch Święty zstępuje na nich, wówczas ta gotowość w nich następuje. A więc jakby to jest takie poruszenie, taki pstryczek, który dostają, który otwiera ich na to Boże działanie, którego nie mogą zostawić tylko dla siebie, ale muszą z nim wyjść, muszą pójść, bo stają się misyjni, dynamiczni, apostolscy, bo taki jest Duch Święty, takie jest działanie Ducha Świętego Pana i Ożywiciela. Mówimy w credo: wierzę w Ducha Świętego Pana i Ożywiciela. On nas nieustannie ożywia. On powoduje, że my, którzy nieraz zastygamy w różnego rodzaju formach, strukturach, nawykach i tak dalej, on sprawia, że jesteśmy z tych nawyków, form, struktur wyrywani i ciągle prowadzeni ku nowości, ku świeżości, ku nowym formom, ku kolejnym relacjom i tak dalej. Zobaczmy, gdy Duch Święty zostaje dany Kościołowi, w żyłach Kościoła wytryskuje krew, szkielet ożywia, apostołowie wychodzą z wieczernika, są odważni, zaczynają czynić uczniów, bo to jest przecież zadanie uczniów Jezusa, a ci kolejnych i tak przez 2000 lat i będą czynili kolejnych uczniów przez kolejne lata odwagi. Kościół żyje, Kościół trwa, Kościół czyni uczniów i pojawiamy się my w tym Kościele. My, którzy teraz przepowiadamy, którzy teraz słuchamy tej katechezy, opłukani we krwi baranka, tak samo jak opłukani byli ci apostołowie, którzy wyszli z wieczernika 2000 lat temu. Duch Święty, który jest tak nierozerwalnie związany z sakramentami, a szczególnie gdy mówimy o sakramencie bierzmowania, tak, ten sakrament tak bardzo nam kojarzy się z Duchem Świętym i dobrze, że się kojarzy z działaniem Ducha Świętego. Duch Święty przychodzi nas obdarować. Dary, które otrzymujemy od Ducha Świętego, one są darmowe. To znaczy, nie możemy za nie zapłacić. Choćbyśmy bardzo chcieli, nie możemy za te dary zapłacić, nie możemy ich kupić. To nie jest tak z Duchem Świętym, że kto jest bogatszy, kto ma więcej pieniędzy, kto ma bardziej wypchany portfel, to dostanie więcej. Nic podobnego. To nie jest też tak, że kto ma więcej pieniędzy, to dostanie dary Ducha Świętego poza kolejką, tak jak idziemy do służby zdrowia. Publicznie czekamy ileś miesięcy. Albo i nawet lat, co jest chore, ale to nie jest tematem katechezy. A natomiast jeżeli mamy pieniądze, prawda, to nawet do tego samego lekarza możemy dostać się w tym samym dniu albo na następny dzień. Więc to nie jest tak z Duchem Świętym, że kto ma więcej pieniędzy, może sobie kupić więcej albo dostać szybciej. Duch Święty wie, kędy chce. Duch Święty wie, kędy chce i daje temu, kto jest gotów to przyjąć. I Duch Święty zawsze chce nas napełnić, to znaczy dać nam wszystko, czego potrzebujemy, a nie jest jakimś skąpym duchem, skąpą osobą, tak, która tylko wydziela, żeby nie dać za wiele. Duch Święty chce nas napełnić, A więc to nasze naczynie, w które jesteśmy w stanie te dary przyjąć, wypełnić w przeobfitości. Tylko co my musimy zrobić? Ponieważ nie możemy tego kupić, ponieważ te dary są darmowe, nie zasługujemy na nie, to co my możemy zrobić? My możemy wyciągnąć swoją rękę jak żebrak. A więc wyciągamy rękę do Ducha Świętego, ręce, które są puste, ale też ręce, które są otwarte. Wyciągamy, bo prosimy. Wyciągamy, bo potrzebujemy. Wyciągamy do naszego Pana i Ożywiciela. Dłoń, dłoń żebraka. Jak żebrak, tak mamy stać się żebrakami przed Bogiem. Stanąć z wyciągniętymi rękoma, doświadczmy tego żebractwa wobec Boga. I Duch Święty co przynosi? Duch Święty przynosi nam dary i owoce. Więc jakie to są dary? Tak bardzo krótko. To jest najpierw dar mądrości. Dar mądrości to jest dar, który jest uczestniczeniem w mądrości Jezusa. Mądrość Jezusa, czyli widzenie ludzi, rzeczy, ich relacji takimi, jakimi On je widzi. Na tym polega mądrość. Jest to dar patrzenia na rzeczywistość oczyma Boga. Widzenia wszystkiego w perspektywie wieczności, że moje życie nie kończy się tu na ziemi, że to nie jest koniec, że ja mam perspektywę dalszą, głębszą, piękniejszą, że moje życie ma prowadzić do wieczności, przez tę ziemię, jasne, ale do wieczności. Co jest przeciwieństwem mądrości? No każdy powie, głupota, głupota. A na czym polega głupota? Głupota jest brakiem smaku w sprawach Bożych. To jest takie bezguście, można powiedzieć. To jest taka szmira, to jest coś, no, jakieś takie badziewie, tak? To jest, na tym polega właśnie głupota. Głupota w myśleniu o życiu nie bierze pod uwagę krzyża. Głupota w myśleniu o życiu nie bierze pod uwagę faktu śmierci, kruchości życia, możliwości choroby, nie uwzględnia Boga. A więc zawęża horyzont naszego życia tylko do tu i teraz. To jest bardzo głupie, jeżeli myślimy, że jesteśmy tylko tu i teraz. My jesteśmy stworzeni dla Boga do wieczności, żebyśmy byli ludźmi szczęśliwymi, a nie goniącymi tylko od rana do wieczora, a później bach do piachu i koniec. To nie jest tak. Jeżeli ktoś nie uwzględnia właśnie tych spraw Bożych, nie widzi świata i rzeczywistości, faktów, które się przydarzają, które są udziałem każdego z nas przecież, różnych faktów, oczyma Boga, ten nie ma w sobie Ducha Bożego, ten po prostu, ten jest głupi, no krótko mówiąc, ten jest głupi. Na tym polega dar mądrości. Tak bardzo krótko, może tak prosto, ale po co komplikować. Drugi dar, o którym mówimy przy sakramencie bierzmowania także, to jest dar rozumu. Więc mamy mądrość z jednej strony i mamy dalej rozum. To jest sztuka wnikania w Boże tajemnice. Nieraz wydaje nam się, że rozum to nie ma nic wspólnego z Panem Bogiem, prawda? Jest bardzo często świat, rozum przeciwstawia Panu Bogu. Nic bardziej mylnego, to jest oszustwo, bo rozum, dar rozumu pomaga rozumieć. A co pomaga dar rozumu rozumieć? Pozwala rozumieć to, co w życiu człowieka najważniejsze. A więc po pierwsze samo życie, a więc miłość, a więc śmierć. Bez tego daru człowiek nie jest w stanie patrzeć z odwagą na to, co się z nim dzieje. Człowiek bez daru rozumu się ciągle boi, traci ducha. Co to znaczy rozumnie zatem? Rozumnie to znaczy biorąc pod uwagę Boga. Biorąc pod uwagę Boga, jeżeli ktoś nie bierze pod uwagę Boga, wówczas nie jest człowiekiem rozumnym. jest człowiekiem nierozumnym. Miejmy to na uwadze, kochani, i nie dajmy sobie wmówić, że rozum przeciwstawia się Panu Bogu. Właśnie dar rozumu polega na tym, że bierzemy pod uwagę Pana Boga. Następny dar to jest dar rady. Rada pozwala nie gubić się. Nieraz, kiedy mamy różnego rodzaju wątpliwości, wówczas zasięgamy rady, prosimy o radę, chodzimy po poradę. Porada lekarska, porada taka, śmaka, owaka, tak? Rada pozwala nam nie gubić się. Rada jakby łagodzi w nas niepokój różnego rodzaju wątpliwości, z których powodu człowiek odwleka podjęcie decyzji. Mamy tak nieraz, prawda, że odwlekamy tę decyzję, odwlekamy, bo za bardzo nie wiemy, co zrobić. I czekamy, dopóki tylko możemy. Odwlekamy podjęcie decyzji, bo się boimy, że podejmiemy złą decyzję. Tymczasem dar rady, z którym przychodzi Duch Święty, o który prosimy, jak żebrak, przynosi duchowy pokój i uzdalnia nas do działania. Dar rady jest źródłem pasji naszego życia. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź, Duchu Święty, bądź moim doradcą, bądź tym, który mnie przeprowadzi przez co idę, w tych sytuacjach, w których idę. Przyjdź, Duchu Święty, potrzebuję Ciebie. Obdarz mnie darem rady, bo ja nie wiem, co zrobić, bo ja tu jestem zagubiony, bo nie wiem, jaką decyzję podjąć. Przyjdź, Duchu Święty. To jest dar rady. I kolejny dar, dar męstwa, to jest taki dar, który uwalnia człowieka od lęku. Męstwo, być mężnym, daje siłę ducha. Po co nam ta siła ducha? Bo w życiu spotyka nas wiele przeciwności. Bo my w życiu mamy wiele faktów, które nas dołują, które chcą nas przybić albo wręcz zabić. To są osoby i fakty, które mamy w życiu. To są choroby, to są rozłąki. To są sytuacje, o których wiemy, że nie będą miały jakiegoś happy endu, jak w Hollywood, tak? Różnego rodzaju serialach. Wszystko kończy się dobrze. Nie, bo życie to nie jest bajka. Życie to jest poważna sprawa. I dlatego potrzebujemy daru męstwa. Dar męstwa pomaga czerpać siłę do życia z samego Boga. Dar męstwa uwalnia nas od lęku przed największym wrogiem, jakim jest śmierć. A w jaki sposób my umieramy? Umieramy ofiarowując siebie drugiemu, dając z siebie. My chcemy zachowywać siebie. Taką mamy kondycję po grzechu pierworodnym. My chcemy zachować dla siebie jak najwięcej. My chcemy się, za przeproszeniem, nachapać. My chcemy posiadać jak najwięcej. Również w tym wymiarze, zobaczmy, tego bogactwa duchowego. I teraz, gdy dajemy siebie, wówczas jakoś umieramy, wówczas coś tracimy, choć jeszcze więcej zyskujemy, ale my o tym nie myślimy. Jak mamy coś dać, to tylko widzimy tę jedną stronę. Tracę, a nie chcę tracić. I w związku z tym mam lęk. Żeby tracić dla Boga, trzeba być człowiekiem mężnym. Bo tracenie dla Boga oznacza, że będę się narażał. A ostatecznie też dar męstwa wyzwala nas od lęku przed śmiercią, a więc przed tym odwiecznym wrogiem człowieka. Tą śmiercią, która czeka przecież każdego z nas, każdego, bogatego i biednego, każdego. Dalej dar wiedzy, czyli umiejętności. Kolejny z darów Ducha Świętego. Jest on poznaniem prawdy o Bogu. A więc budowaniem wiedzy o sobie, o ludziach, o świecie na prawdzie. Czyli to nie jest jakieś picowanie, to nie jest udawanie, to nie jest oszukiwanie siebie. Dar wiedzy, dar umiejętności to jest dar, który stawia mnie w prawdzie o mnie, w mojej kondycji, takiej jaka ona jest, bez udawania. Bo bez stanięcia w prawdzie, bez wiedzy o tym, jaka jest moja sytuacja. Ja nie jestem w stanie podejmować dobrych decyzji, a tym bardziej nie jestem w stanie podejmować najlepszej z możliwych decyzji, czyli nawrócenia. Nawrócenia, bo będę się wiecznie oszukiwał. A nie jest tak źle, przecież tamta jest gorsza. Tamten, co tamten robi? O, i siedzi w pierwszym rzędzie w kościele, prawda? To cóż ja siedzę w trzecim, więc nie jest tak źle. To są mylne oczywiście zdania. Dar wiedzy, stanięcia w prawdzie o sobie i dar bojaźni Bożej. Bojaźń Boża jest początkiem mądrości, czytamy w Piśmie i tak jest rzeczywiście. Bojaźń Boża to jest takie poczucie własnej kruchości. Bojaźń Boża powoduje we mnie taki Boży lęk, dobry lęk przed tym, żeby nie zerwać relacji z Bogiem, żeby nie oddalić się od Pana Boga, żeby żyć w Jego obecności. To jest takie owocowanie w Nim. To jest, powiedziałbym też, coś takiego, co poszerza serce, co daje radość. Bojaźń Boża owocuje odpowiedzialnością za siebie i za drugiego człowieka. Bo ja się boję Boga. Bójmy się tych, którzy Boga się nie boją, bo wówczas nie boją się nikogo i niczego. I nie boją się zrobić nic. Czyli są w stanie zrobić wszystko. Są w stanie zabić, są w stanie zmiażdżyć, są w stanie w imię siebie, bo siebie stawiają na pierwszym miejscu, po prostu jak walec rozjechać. Bójmy się tych, którzy Boga się nie boją. I którzy najczęściej nie mają wstydu, bo widzicie, z darem bojaźni pańskiej jest tak, że nie jest problemem bycie grzesznikiem, bo przecież każdy z nas jest grzesznikiem. Każdy z nas. Ja, ty, każdy. Problemem jest to, że nie ma wstydu za grzech. Bo jeśli nie ma wstydu za grzech, grzech staje się coraz bardziej publiczny, grzech się zaczyna panoszyć, grzech staje się sytuacją jakby normalną w świecie, tak? Przed którą, gdzie jeżeli ktoś nie grzeszy i nie obnosi się swoim grzechem, to staje się dziwny, świętoszkowaty, mówimy, wytykany palcami i tak dalej. Problemem jest nieżałowanie, że się zgrzeszyło. Nie sam grzech, ale nieżałowanie, nieodczuwanie wstydu z powodu tego, co się zrobiło. Tak jak zobaczmy z Piotrem było. Piotr był grzesznikiem. Pan powierzył człowiekowi grzesznemu owczarnię. Ale jak powiedział niedawno papież Franciszek, człowiekowi grzesznemu, ale nie zepsutemu. Bo taki człowiek, który nie żałuje za grzech, taki człowiek, który nie odczuwa wstydu z powodu grzechu, jest człowiekiem zepsutym. I jemu nie wolno nic powierzyć. Natomiast Pan powierza owczarnię grzesznikowi, ale nie zepsutemu. Jesteśmy wszyscy grzesznikami, ale żebyśmy nie byli zepsuci, bo gorszą rzeczą jest być zepsutym niż grzesznikiem. I dalej dar pobożności. Na czym polega dar pobożności? Dar pobożności to jest taki dar, gdzie mamy widzenie Pana Boga jako Ojca. A więc mówimy Abba Ojcze, Duch Święty otwiera nas na to, że mówimy Abba Ojcze, tatusiu, że przecież ja jestem dzieckiem Bożym. Ja nie mogę postępować inaczej, ja nie mogę mówić inaczej, ja nie mogę być inny, bo ja jestem dzieckiem Bożym, moim ojcem jest Bóg. I ja mam czynić czyny Boże, mam zachowywać się jak dziedzic królestwa. Mam być, jestem przeznaczony do tego, żeby przebywać z moim Ojcem. Czego wy ode mnie chcecie? Jak wy chcecie, żebym się zachowywał? Kim był? Przecież moją tożsamością jest bycie dzieckiem Bożym. Ja nie mogę inaczej mówić, ja nie mogę inaczej myśleć, ja nie mogę inaczej głosić. Bo ja jestem dzieckiem Bożym. Więc dar pobożności to nie są tylko, jak nam się wmawia, złożone ręce, skierowane jakoś do góry oczy, prawda, i niewidzenie niczego dookoła. Nic nie widzę, nic nie słyszę. To nie jest dar pobożności. Dar pobożności to jest świadomość tego, że moim ojcem jest Bóg, a ja jestem jego dzieckiem. I dlatego zachowuję się jak syn i córka. I wychwalam Boga, i adoruję Boga, zwracam się do Niego w modlitwie, ale też po uczynkach moich poznają mnie, czy jestem dzieckiem Bożym i moim ojcem jest Bóg, czy ktoś inny. Dzieci Boże wykonują czyny Boże, a dzieci tego świata wykonują czyny tego świata. I po tym poznamy, czy naszym ojcem jest Bóg, czy demon. A więc dar pobożności. Zobaczmy, jak wiele możemy otrzymać, kochani. Bierzmowanie, znamie darów Ducha Świętego. Znak niezatarty, że jesteśmy od Niego. Że to my jesteśmy od Niego. Możemy się chełpić, chlubić. To jest naszą chlubą, bycie od Niego. Duch Święty daje nam swoją pieczęć. Duch Święty, jeśli daje nam swoją pieczęć, to daje gwarancję, że będzie z nami, bo jest hojny, że przychodzi. Ale my często zadowalamy się niestety byle czym w sprawach duchowych. Gdy jesteśmy głodni, zobaczmy, prawda, może niektórym teraz już kiszki grają na drugie śniadanie, bo czas, żeby napić się kawy, tak? Gdy jesteśmy głodni, to szukamy czegoś do zjedzenia. Mamy jakby taki biologiczny zegar nastawiony na jedzenie, nawet kilka razy dziennie. Nawet pewne określone pory mamy. A jak nie zjemy o pierwszej, no to nam już tutaj się wszystko przewraca, bo już jest w pół do drugiej i tak dalej, tak? A jak jest z potrawą duchową? Jak jest z odżywianiem ducha? Czy modliłeś się już dzisiaj? Czy prosiłeś Ducha Świętego, by stał się twoją mocą i zbroją dzisiaj? O, czy masz taki zegar biologiczny, duchowy, który pociąga cię do modlitwy, który stawia cię w obecności Boga? To są te pytania, z którymi stajemy. I oczywiście działanie, to też trzeba powiedzieć sobie, działanie Ducha Świętego dla nas bywa niebezpieczne, bo Duch Święty jest misyjny, bo Duch Święty ciągle wyrywa nas z naszych utartych schematów, z przyzwyczajeń, z egoizmu. Papież Franciszek też o tym mówił niedawno. Bo nowość sprawia w nas niepewność, powoduje, że tracimy kontrolę, że to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, co staje się dla nas jakimś tam bezpieczeństwem, nazwijmy to tak, nagle znika, a my chcemy mieć kontrolę, chcemy się zabezpieczać i dlatego idziemy za Bogiem tylko do pewnego momentu, dopóki jeszcze coś widzimy, a gdy trzeba wejść w sytuację nieznaną, boimy się. Tymczasem musimy wiedzieć, że Bóg nie wprowadza nas na nowe drogi, dlatego że ma taki kaprys, żebyśmy się przeszli, ale Bóg stawia przed nami horyzonty. Bóg prowadzi nas tam, byśmy spełnili dzieło Boże. Tam, dokąd chce. Nie po to, byśmy mieli rozrywkę, nie dla sytuacji, nie dla samej nowości. To my nieraz szukamy nowości, prawda, żeby się trochę rozerwać, albo nowe mody i tak dalej. Bóg nie ulega takim modom. Bóg nie chce, byśmy w naszym chrześcijaństwie stawali się modni, salonowi. Bóg chce, byśmy byli otwarci na działanie Bożego Ducha Świętego i odpowiadali na Jego natchnienia, a nie na różnego rodzaju mody. Żebyśmy się nie bali przyjmować Jego darów. Tego chce Bóg. A On nas obdaruje. I dlatego pytanie jest takie, czy my jesteśmy otwarci na Boże niespodzianki? Czy my nie zamykamy się na nowość Ducha Świętego? Czy jesteśmy odważni, by wyruszyć na te drogi, które Bóg dla nas przygotowuje? Czy też bronimy się, zamykamy i tracimy w ten sposób gościnność dla tych, którzy mogliby przebywać w obecności Pana Boga? Wiele można by, kochani, jeszcze mówić. Z jednej strony Duch Święty przychodzi do nas, obdarowuje nas, ale to jest Duch, w pewnym sensie, zrozummy to dobrze, niebezpieczny. niebezpieczne, bo prowadzi nas w nowość, a więc musimy wyjść z naszych nawyków, schematów egoizmu, tak? Jeżeli chcemy się mu poddać, to jest dla nas sytuacja na początku przynajmniej niekomfortowa, a z drugiej strony wprowadza nas w różnego rodzaju kłopoty, bo uczeń Chrystusa ma szczególną zdolność do irytowania innych i wpadamy w kłopoty. Duch Święty nie poprowadzi nas do spokojnego życia, nie poprowadzi nas do kompromisów, nie poprowadzi nas do letniości, żeby nas nikt nie dotknął, nikt nie tykał, prawda? Duch Święty nas nie umocni w letniości. Duch Święty będzie nas rozpalał, a jak będziemy rozpaleni, to będziemy popadali w kłopoty. W kłopoty, ponieważ świat będzie się nam sprzeciwiał. Ale to nas nie obchodzi. My mamy iść i głosić to, co słyszeliśmy. Co widziały nasze oczy, co dotykały nasze ręce. I iść tam, gdzie nas Pan poprowadzi. I mówić to, co On będzie nam mówił, że mamy mówić. I kłopoty będą. Nieraz bardzo duże kłopoty. Ale odwagi. Jak drażnimy innych, niech Pan będzie błogosławiony, mówi papież Franciszek. Odwagi. Jeżeli Bóg dopuszcza sytuacje, w których popadamy w kłopoty, to nas z tych kłopotów wyprowadzi. Dlatego pełni ufności przyzywajmy codziennie Ducha Świętego. Od samego rana Ducha Świętego, który nas umacnia, który daje nam zbroję, ale równocześnie, który nas przeprowadza tam, dokąd chcemy.